Laudetur Jezus Chrystus.
In saecula saeculorum. Amen.
U was minął tydzień, albo i kilka, bo w sumie nie wiem, kiedy będę wstawiał te odcinki. U nas minęły całe 7 minut od ostatniego odcinka. Natomiast przedstawimy się jeszcze raz. Ksiądz Michał Haciński, ksiądz...
Łukasz Trzaska.
I zaczynamy kolejny odcinek serii... No właśnie, nie pomyśleliśmy nad serią. Niepoprawnie chyba miało być. Jakoś tak mi się to chwytliwie trzyma. Ale o mszy świętej oczywiście opowiadamy, żeby się nie martwić. Ksiądz Łukasz prostuje moją niewiedzę, która się nieraz tak wybrzmiała. Niestety duże skróty myślowe, których korzystałem w wielu odcinkach, powodowały, że też mogłem was, nawet nie wymogłem, wprowadziłem wielokrotnie was w błąd. A zanim zamknę kanał, chcę, tak jak nieraz to powiedziałem, żeby chociaż z twarzą wyjść z tego wszystkiego w wielu rzeczach istotnych. Ja sobie wmawiam, że to przejaw pokory z mojej strony, że pozwalam, żeby tam prostować takie rzeczy, ale to nieprawda niestety. Boli mnie to bardzo, ja tam aż się gotuję cały. No ale trzeba, oczywiście, że trzeba. Dzisiaj będziemy mówili o śpiewie, o znaku krzyża, chociaż o śpiewie już trochę mówiliśmy oczywiście, i o pozdrowieniu.
Tak, zaznaczyliśmy.
Tak, nawet warto dodać, gdzie można, jeżeli pamiętasz, jak nie to w mailu sprawdzę, gdzie można te instrukcje dotyczące śpiewu. Bo tam są jakieś takie, a jeżeli nie znasz, to ja znajdę, bo dostałem maila kiedyś od kogoś.
Są, tak. To...
Żeby to nie było, że to my sobie wymyślamy, tylko nie, że jasne. Naprawdę jest określone kto, gdzie, jak. A wiem, że za śpiew, określenie w ogóle tej komisji liturgicznej, tej ze śpiewem związanej, w naszej diecezji pan współpracował, pan Łukaszewski. Mój parafianin były, znaczy na poprzedniej parafii też. Wiem, że w jakimś stopniu był odpowiedzialny za to.
Znaczy w ogóle ta komisja powstała i to dobrze, że jest. I tam ma kilka osób. Nie pamiętam teraz dokładnie kogo, ale to jakby już nasze wewnętrzne jakieś instrukcje są może mniej istotne, co te, które są dla całego Kościoła i też dla nas konkretnie w Polsce. Mhm. Też warto na nie zwrócić uwagę. Ale w ogóle tak od śpiewu. Dlaczego w ogóle w liturgii pojawiła się muzyka? Dlaczego pojawił się śpiew? Bo od początku Kościół, gromadząc się na celebrację najważniejszych tajemnic z życia Chrystusa i też życia Kościoła. W ogóle centrum życia Kościoła jest Eucharystia. Chciał prowadzić do tej celebracji też charakter odświętny, charakter uroczysty, stąd muzyka i śpiew. Ale w liturgii śpiew nie ma być tylko sztuką dla sztuki. To jest bardzo ważne. Ma być wykonywany w służbie liturgii. W ogóle wszystko, co my robimy, wszystko, co ma charakter jakiegokolwiek znaku, jakiejś czynności, gestu, słów, które wypowiadamy, wszystko jest w służbie liturgii, a skoro w służbie liturgii, no to ma być oddawaniem chwały Panu Bogu. Dlatego śpiew jest oddawaniem chwały Panu Bogu. Muzyka liturgiczna jest oddawaniem chwały Panu Bogu, ale formą też naszego zaangażowania. To, co przypomniałeś z moich notatek, z jakichś rekolekcji chyba, to jest ważne, że w liturgii uczestniczy cały człowiek. Nie da się zostawić w przedsionku Kościoła swojego ciała i tutaj wejdą same dusze i będą uczestniczyć. I nie da się zostawić w przedsionku ducha i tu wejdzie samo ciało jak jakieś zombie, które będzie uczestniczyć.
Choć jak się patrzy na niektórych parafian... Nie ciągle no rzadko, taki żarcik smaczny.
Może po prostu taki wyraz twarzy ma. Mhm. Natomiast uczestniczy cały człowiek, i ciało, i duch. Dlatego te formy zaangażowania naszego ciała i ducha są bardzo ważne. A nie ma, mi się wydaje, czegoś, co bardziej zaangażuje i duch, i ciało, właśnie jak śpiew, jak muzyka. Bo angażuje i mowę, i słuch, i cały aparat ciała, ten aparat głosowy, który potrzebujemy poruszyć, żeby te dźwięki z siebie wydać.
Moi parafianie potrafią śpiewać z zamkniętymi ustami. Tak wybitnie śpiewają, znaczy zdolni są, brzuchomówcy sami.
Tak?
Tak. Lubię, jak jest chwała na wysokości Bogu, rozglądam się czasami po kościele, no i właśnie widzę, że z zamkniętymi ustami większość śpiewa.
Dlatego, że dzisiaj w ogóle mam takie wrażenie, że że tam w Polsce trochę zanika taka pewna odwaga. Bo wszyscy uważają, że nie potrafią śpiewać. Jak przyjdzie wesele i taniec i śpiew piosenek disco polo, to wszyscy nagle okazuje się znają tekst, znają te piosenki i śpiewają i tańczą i się dobrze bawią. Mhm. W kościele nagle, chociaż mamy dzisiaj naprawdę ułatwioną formę podania tekstu. Mamy te tablice, możemy prawie wyświetlać. Możemy wyświetlać tekst. Ten tekst możemy czytać. Naprawdę mamy wielu, wielu wspaniałych organistów, którzy cały czas kończą szkołę, instytuty, uniwersytet muzyczny. Przychodzą do parafii pełni zaangażowania, chcą ten śpiew ożywić, a my tak trochę właśnie jak ci parafianie przychodzimy i no tam jest organista, to niech śpiewa, jak jest jakiś tam chór, to niech śpiewa, niech ksiądz może lepiej już w ogóle sam śpiewa i to tak się rozmywa. Brakuje nam jakiejś odwagi. Wydaje mi się, że pandemia jeszcze to w ogóle jakoś tak spotęgowała, że wręcz czasem były poruszane takie argumenty, żeby nie śpiewać w trakcie mszy świętej, bo wtedy transmisja wirusa jest większa. I dzisiaj ludzie po prostu z jakimś takim nastawieniem, poza tym też długi czas uczestniczenia we mszy świętej w maseczkach, gdzie trudno było śpiewać, mając tę buzię zasłoniętą, jakoś tak sprawił, że ludzie są dzisiaj mniej wylewni.
Były słowa zakazane podczas pandemii i 3 odcinki mi zostały całkowicie zablokowane i na 2 tygodnie kanał. No, słowa, które się pojawiły tam, może trochę za ostro powiedziałem na temat pandemii i pewnych rzeczy. No ale to jest naturalne, jak się głosi Chrystusa, no to całościowo. Mhm. Natomiast jedna taka parafia mi przychodzi na myśl, już wspomniana w którymś odcinku, czyli parafia z Legionowa, w której to organiści przed mszą świętą wychodzą, podchodzą do pulpitu, no i mówią, że będzie taka pieśń, chwilę pośpiewają, żeby ludzie wiedzieli, jaka będzie pieśń, żeby już na liturgii faktycznie ludzie śpiewali. Bardzo mi się spodobał ten pomysł.
I świetny pomysł. Ja podam przykład innej parafii, też z naszej diecezji. Mhm. Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu, gdzie organista zachęca do śpiewu, chociażby wyświetlając na tej tablicy różne tam słowa takiej ciepłej zachęty do śpiewu.
Ale w trakcie śpiewu czy przed?
Nie, przed. Przed. Przed, w ogóle przed mszą świętą, ale ta forma właśnie tego, że nam po prostu też pewne rzeczy uciekają i czasem przypomnienie pewnych pieśni, nauczenie może nowych, w ogóle funkcja też takiego takiej osoby, która by ten śpiew prowadziła, co możemy zaobserwować w niektórych krajach, chyba też bodajże na północy u nas w Polsce też można spotkać często osobę, która stoi wręcz tak dyryguje całym zgromadzeniem. To daje też jakby pewne większe poczucie bezpieczeństwa, że ktoś mnie tam prowadzi tak w tym śpiewie, że ja mniej się boję wtedy otworzyć tę buzię. Dlatego cała przestrzeń jest tutaj dla tworzenia tak zwanych schol cantorum, które nie są po to, żeby wykonywać jakieś bardzo trudne utwory przeznaczone dla chórów, ale schole, które będą prowadzić wiernych w śpiewie, czyli zajmują miejsce pośród wiernych i łatwiej jest już włączyć swój głos w jakąś tam grupę ludzi, która wcześniej coś przygotowała i dać się w ten sposób poprowadzić. No, musimy dzisiaj odkryć na nowo to, bo śpiew jest nieodłącznym elementem celebracji i jeżeli gdzieś go zagubimy, to potem bardzo trudno jest to odbudować. Konieczne wręcz jest to, żeby uczyć na nowo pieśni, hymnów, żeby ta muzyka liturgiczna, która która wypływa z chorału gregoriańskiego, która wypływa z całej tradycji Kościoła, która też posiada naprawdę ogromny taki walor też katechetyczny, ponieważ te teksty przepięknie mówią o Chrystusie, o Kościele, o różnych wydarzeniach z życia świętych, Matki Bożej i tak dalej, no pobudzają też nas do tego, żebyśmy wiedzieli, w co my wierzymy.
Upadnij na kolana, ludu czcią przejęte.
Na przykład.
Tak, piękne słowa. A jeszcze jest jedno takie, które bardzo mocno jakoś mi siedzi. Ja mam w ogóle słabą pamięć do pieśni jakichkolwiek. Nie ma znaczenia, czy to kościelne, czy to świeckie i tak dalej, ale jedna jest: śmierć z naturą się zadziwi, kiedy zmarli wstaną żywi. Za każdym razem mam ciarki, kiedy jest, następuje.
To jest z Dies Irae.
Dokładnie.
Tak. Z hymnu w brewiarzu mamy. Ja w ostatnim tygodniu roku liturgicznego takie wskazanie, żeby tę pieśń, ten hymn w Dzień Gniewu śpiewać jako pieśni liturgiczne w czasie mszy świętej.
A od razu pytanie, bo wspomniałeś hymny.
Tak.
Kiedyś rozmawialiśmy, oczywiście poza nagraniem, na temat sekwencji. Czasami się zdarza, że jest sekwencja, na przykład przybądź Duchu Święty. Stać, klęczeć, patrzeć, śpiewać, nie śpiewać. Jak to powinno wyglądać? Czy w ogóle są jakieś przepisy, które to regulują? Czy jest też jedność znaku, że jak kapłan siedzi, na przykład, to ludzie powinni siedzieć? Czy może być tak, że kapłan se wstanie, ludzie siedzą?
Są znowu przeróżne interpretacje tego. I powstały wręcz nawet całe artykuły na ten temat, naukowe. Jakie jest moje zdanie? Ja przedstawię swoje, ale nie mówię, że to jest jedyne obowiązujące. Dla mnie sekwencja, skoro została wprowadzona, pomijam cały aspekt historyczny tego, już tym się nie zajmujmy. Jak ktoś chce, to niech sobie doczyta. Jest masa artykułów na ten temat, można znaleźć. Dla mnie sekwencja jest jednym ze śpiewów międzylekcyjnych, bo do takich została zaliczona.
Mhm.
Zatem skoro jest śpiewem międzylekcyjnym, to znaczy, że w trakcie śpiewów międzylekcyjnych nie jest już w miejscu aklamacji przed Ewangelią, tak jak była rozwinięciem aklamacji przed Ewangelią kiedyś. Dzisiaj jest przed aklamacją przed Ewangelią. Moim zdaniem powinniśmy podczas niej siedzieć.
Tak jak podczas psalmu.
Tak jak podczas psalmu. Czy śpiewać? Dla mnie bardziej sekwencja jest do słuchania niż do śpiewu. Trochę nam z tej sekwencji na zesłanie Ducha Świętego zrobił się taki trochę hymn. On ma nawet taką strukturę melodyczną, tak wręcz no, tylko zacznie przybądź Duchu Święty, no to już od razu chciałoby się podnieść.
Bardzo
i się...
Lubię w ogóle.
Tak, ja też. Często też nawet jako śpiewany jakoś pieśń podczas mszy świętej czy jakiejś innej liturgii.
Podczas rekolekcji w każdej parafii, w której byłem, to było.
Nie wynik kreator raczej.
Mhm.
Ale tutaj właśnie to ma być śpiew, który nas czegoś uczy, który jest pewną formą przedstawienia jakichś prawd, trochę taką pozostałością pewnego dramatu liturgicznego, który kiedyś w historii był. To już bardziej sekwencja wielkanocna nam pokazuje tutaj, która nawet wykonana by była na role poszczególne, gdzieś tam bardziej właśnie do słuchania. To są sekwencją na zesłanie Ducha Świętego jest może trochę większy problem, żeby tak to ukazać, ale chociażby sekwencja na uroczystość ciała i krwi Chrystusa, które rzadko gdzie można usłyszeć, ale wykonana w całości jest po prostu zbiorem tak przepięknie spisanych prawd wiary dotyczących Eucharystii przez świętego Tomasza, że tylko słuchać i chłonąć. Tak? No, to jest moje zdanie.
Mhm.
Natomiast nie chcę go podawać jako wyrocznia, jako jedyne obowiązujące, bo bo nie jest to konkretnie określone.
No dobrze, a jeśli chodzi o pieśni, jest jakiś zakres pieśni, które można śpiewać, których nie można, które są dopuszczone, które są niedopuszczone, no bo to tak...
Można śpiewać to, co jest zawarte w śpiewnikach liturgicznych, czyli zaaprobowanych przez daną konferencję episkopatu.
Mhm. A na przykład różne pieśni oazowe, które kojarzy się jako pieśni wakacyjne, one na normalnej mszy świętej mogły być śpiewane, czy to jest raczej tylko, tak powiedzmy, przy ognisku dla dzieci, żeby trochę pośpiewało Panu Bogu? Bo ja nawet nie wiem, nie oglądałem śpiewników, ja ze śpiewem tak nie idzie, jakoś mi w parze części stałe
może,
zaśpiewam.
Może się niektórym tutaj narażę, natomiast jest cała przestrzeń poza mszą świętą, gdzie można by było te śpiewy wykorzystać. One mają często teksty, nawet całkiem ambitne. Często to są fragmenty Pisma Świętego i tak dalej. Do medytacji, do wręcz takiej katechetycznej funkcji. Natomiast no, nie mają też często struktury i melodycznej, i takiej, która by jednak sprzyjała powadze tego, co się dzieje. Stąd no, ja mówię to, co mówi instrukcja Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, o muzyce liturgicznej. Parę lat temu wyszła nowa instrukcja, warto sięgnąć do niej, która mówi jasno i konkretnie, jakich instrumentów możemy używać, co jest śpiewem liturgicznym, co można wykonywać podczas liturgii. I są to śpiewy zawarte w śpiewnikach liturgicznych. Takim podstawowym śpiewnikiem dla nas w Polsce jest śpiewnik księdza Siedleckiego, w którym w różnych tam jego wydaniach, w którym te śpiewy mamy zawarte. Ale jest też kilka innych śpiewników, które są zaaprobowane, których można korzystać. Dla mnie osobiście też, i tutaj wiem, że niektórym bardzo takim tradycyjnym muzykom kościelnym się narażę, ale to, co robi Dominikański Ośrodek Liturgiczny, przygotowując śpiewniki w ogóle i części stałe mszy świętej i różne pieśni, to jest coś, co moim zdaniem jest wielkim odkryciem i bardzo pomaga w przeżywaniu liturgii. Z jednej strony ambitne pod względem wykonania dla scholi, która może być złożona z profesjonalistów, ale też dla schol, które mogłyby nawet większość pieśni zaśpiewać w jednogłosie i ludzi w to włączać. Tak skonstruowane, że nie są tylko śpiewem, który będzie po prostu śpiewem dla śpiewu, ale też angażuje zgromadzenie.
Jak byłem na praktykach po czwartym roku, praktyki, gdzie jedziemy na parafię, ludziom wytłumaczę, żeby we wrześniu uczyć w szkole, a w sierpniu troszeczkę też doświadczyć życia parafialnego. Teraz to się zmieniło, ja jeszcze miałem w takim stylu, bo to wiem, że to się zmienia. Natomiast ksiądz, u którego byłem, jak zaczął słyszeć, jak śpiewam psalm, mówi, co to za melodie w ogóle macie, jakieś dziwne. Jest kilka ustalonych melodii, które można śpiewać. Proszę, tu jest śpiewnik, gdzie jest pokazane tam 7 czy 8 melodii. Po co to jakieś takie te nowoczesne, nie wiadomo co to, gdzie to i tak dalej. A to był ksiądz, który znał się na śpiewie i faktycznie bardzo tak przeżywał to. Ksiądz Piotr Śliwka zresztą. Aha. Więc on naprawdę się zna. Teraz w Kobyłce jest wcześniej, w Józefowie byłem. No i byłem taki zaskoczony, trochę wręcz skrępowany, bo właśnie ja się wychowałem troszeczkę w tych ruchach takich około oazowych, tak bym to nazwał. No i te melodie przeróżne znałem. Bardzo, naprawdę bardzo różne, ale tych podstawowych nie.
Dla mnie też osobiście melodie, które wynikają z tych podstawowych tonów gregoriańskich, są do liturgii tak wręcz naturalnie pasujące, ale te różne inne, które będą wykonane przez jedną osobę, faktycznie stojącą na ambonie, mające też jakiś tam zapis w tych śpiewnikach, no nie są jakimś nadużyciem, tak, ale Ale powiem szczerze, że te tony gregoriańskie odpowiadające też różnym okresom liturgicznym, też dostosowane do tego, czy to jest dzień powszedni, czy święto i tak dalej. No jakoś tak mi najbardziej odpowiadają.
A to jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o psalm, dużo większy nacisk kładę na słowa niż na melodię, dlatego że jeżeli słyszę melodię, a nie wiem, o czym śpiewa, no to troszeczkę mija się z celem.
Tak, dlatego że w ogóle w liturgii muzyka i śpiew jest na usłudze słowa.
Mhm.
To ona ma to słowo nieść. Ona ma pobudzać też nasze zmysły, naszą wrażliwość estetyczną i tak dalej, ale przede wszystkim ma służyć temu, żeby słowo zostało jeszcze lepiej przez nas przyjęte, to, które jest zgłoszone razem z tą melodią. Ale co jeszcze jest ważne? Śpiew to też jest nadanie celebracji tego słowa. Czyli my je świętujemy. Wręcz nawet w starej formie, jak śpiewano graduał, to było w miejscu dzisiejszego psalmu responsoryjnego, to tam na jedną sylabę potrafiło być skomplikowanych różnych układów neum, które by podkreślały jedną sylabę, czy jedną wręcz literę, na przykład O czy A. To było celebrowanie słowa. Chcemy przedłużyć to słowo, żeby ono tak jeszcze bardziej weszło w nas.
W seminarium, jak byłem z Holi, to pamiętam, jak przeżywałem to, żeby dobrze faktycznie zaśpiewać. I jeszcze ostatnie pytanie dotyczące od razu tutaj pieśni, bo pieśń na zakończenie nie jest częścią liturgii i może być jakakolwiek inna pieśń, nie musi być na przykład śpiewnika Siedleckiego, czy jak to tam jest?
Znaczy no, po błogosławieństwie, po rozesłaniu już msza święta się kończy. Więc tutaj może być utwór organowy, tu może być cokolwiek w trakcie tego wyjścia. Natomiast tradycja rzymska nasza mówi o tym, żeby kończyć modlitwę i to też mamy w brewiarzu i to też warto do mszy świętej stosować, żeby kończyć śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny, jakąś antyfoną maryjną albo pieśnią ku jej czci.
To tego nie wiedziałem, to jest bardzo cenna informacja.
Kończyć właśnie mszę świętą, tak jak zresztą w ogóle liturgię, tak? To jest taka piękna rzymska tradycja. No to mamy w brewiarzu obecne, gdzie kończymy cały dzień antyfoną ku czci Matki Bożej. Warto to też do mszy świętej wprowadzić.
Niezależnie od okresu liturgicznego można kończyć, czy jakoś dostosować?
Niezależnie. No dostosować potem, tyle jest pieśni, hymnów, antyfon maryjnych, że można dostosować do każdego okresu liturgicznego. Coś, co będzie mówić właśnie takim odwołaniem do Matki Bożej na koniec, że też w pewnym sensie my chcemy jeszcze jej oddać, już skończyła się msza święta, jeszcze jej chcemy właśnie ten hołd złożyć i też jej zawierzyć to, co się będzie z nami działo już na zakończenie tego, jak idziemy. Ta msza święta ma dalej w nas trwać.
Już niestety znowu dwa pytania kolejne zapisałem. Zaraz wrócimy do twoich notatek, ale cały czas krążę wokół śpiewu.
Nie, ale ja właściwie tak, no to krążysz wokół śpiewu i to mniej więcej no wokół tego krąży, więc ja tak sobie zerkam, ale zobacz, przekładam te kartki dalej.
Tak? Całe szczęście. Jeszcze o psalm chciałem zapytać. Skąd śpiewać? Czy może być tak, że z chóru śpiewa organista, czy liturgicznie faktycznie musiałby zejść?
No idealną formą, no miejscem wykonywania wszystkiego, co należy do liturgii słowa, jest ambona.
Ale jest to trochę niemożliwe w parafii z punktu widzenia, żeby organista
strzelił,
nie uważam, że nie ma
żeby
kantora.
Nadużyciem jakimś wielkim było to, że organista śpiewa ten psalm z chóru, jeżeli nie ma komu tego zrobić.
Tak jest w jednej parafii na Tarchominie. Że organista, znaczy miał, pamiętam, kiedyś tak. Jeszcze schodzić, śpiewać, później wracać. Na bezdachu Alleluja, żebym nie dał rady. Współczuję trochę.
Też warto pamiętać o tym, że Alleluja jest aklamacją przed Ewangelią, która niekoniecznie już jest do śpiewania właśnie na ambonie, bo to jest moment, w którym już mamy formować procesję z Ewangeliarzem, to uroczyste jego przeniesienie z ołtarza.
No tak, ale on po psalmie miał wrócić.
Tak, tak, wiem.
Dlatego?
Dlatego tutaj no, miejscem wykonywania psalmu jest ambona. Natomiast no, wyjątkową sytuacją moim zdaniem jest to, gdzie nie mamy nikogo, kto z wiernych może ten psalm zaśpiewać, więc jest organista, który ten psalm wykonuje z chóru. Nie uważam, żeby to było jakieś straszne. Natomiast kiedy powierzamy psalm, nie wiem, chórom, jakimś tam zespołom, czy wykonujemy go z jakichś w ogóle innych miejsc niż ambona, to już nie. No
to kolejne pytanie, połączenie odcinka ostatniego, który był nagrywany z dzisiejszym, czyli dzisiaj śpiew, ostatnio pewne postawy liturgiczne, ukłony. I jak prawidłowo powinna się zachować osoba, która wychodząc od wiernych z kościoła będzie czytał ktoś czytanie bądź śpiewał psalm? Ukłony w którą stronę, czy bez ukłonów? Tak w sumie teraz kojarzyłem, bo to też jest temat rzeka.
To jest kwestia uporządkowana tak konkretnie, jasno powiedziana. Wiadomo, że jak mszy świętej przewodniczy biskup, to skłaniamy się w jego stronę, kiedy przechodzimy przed nim, tak? I wydaje mi się, że to jest pewna sugestia. Oczywiście, jeżeli przechodzimy przed ołtarzem w czasie mszy świętej, żeby dojść do tej ambony, no to skłaniamy się w stronę ołtarza i idziemy do ambony. Natomiast osoby, które podchodzą do czytania, czy do śpiewania psalmu, czy potem też do podawania intencji modlitwy powszechnej. Jeżeli już miałyby się skłaniać, to wydaje mi się, podchodząc do ambony w stronę celebransa, jeżeli już. Natomiast też nie podaję tego jako wymóg jakiś wielki. Mhm. Mamy tutaj konkret, jeżeli chodzi o biskupa. I to może być pewna sugestia dla nas, bo też nie wszystko jest powiedziane w przepisach, które mówią o mszy świętej, której przewodniczy prezbiter, a pewne sugestie są podane, bo to są celebracje uroczystsze, bardziej rozbudowane, tam gdzie przewodniczy biskup, jakby je można trochę adaptować do takiego zrozumienia tego właśnie, jak coś zrobić,
a te kiedy przepisy, przewodniczy prezbiter. Gdzie biskup przewodniczy jest jakiś tytuł?
Jest księga cała piękna, która się nazywa Ceremonia Liturgicznej Posługi Biskupów, na polski język przetłumaczona. Mhm. Mamy do niej dostęp, można sięgnąć.
Mamy dostęp, tak, mamy. Czy wy, ceremoniarze i liturgiści, macie?
Nie, jest dostępne w księgarni.
Ja domyślam się, ale to jest raczej tak, że no właśnie, kiedyś kupię.
W każdej parafii powinno coś takiego być, bo ksiądz biskup może przyjechać z różnych okazji, żeby do czegoś takiego sięgnąć.
No ale mi wystarczy, że napiszę SMS-a do ciebie i znam odpowiedź.
No tak, ale ja nie zawsze mogę odpowiedzieć od razu.
Na razie, na szczęście tak. Ej, to tu jeszcze odnośnie do Alleluja, czyli tej aklamacji, bo może być też inna. Proszę mi powiedzieć, jak jest cicha msza, to wtedy nie powinno być Alleluja. Nie czyta się tego, czy się czyta?
Jest przepis, który mówi, można opuścić.
A że można, że nie, że trzeba.
Nie, że trzeba, można.
Bo to takie pomieszanie by było, że ludzie nie wiedzieliby, co się dzieje, że od razu wychodzę wam.
Można opuścić. A dlaczego jest ten przepis? Dlatego, że Alleluja w całej swojej ekspresji nieśpiewane wychodzi dziwnie.
A można zrobić tak, że jest cicha msza, ale samo Alleluja zaśpiewam? Czy
też nie lubię słowa cicha msza, bo cicha by zakładała to, że nic nie słychać. Dzisiaj bardziej mówimy, też warto mówić, msza recytowana.
Msza recytowana. Czy mogę zaśpiewać na przykład Alleluja, albo zaśpiewać też na przykład części stałe, a nie śpiewać pieśni? Czy to już albo jedno, albo na drugie muszę się zdecydować?
No to już jest kwestia pewnej roztropności. Ja uważam, że jak jest msza recytowana, no to recytujmy wtedy wszystko, tak? No bo wtedy tak, no antyfony byśmy przeczytali, a będziemy śpiewać części stałe. No. Lepiej recytować wszystko, natomiast Alleluja można opuścić, dlatego że jest no samo w sobie no nieśpiewane, mówione tak, no jakby nie zachowuje swojej natury tego o krzyku radości z oddawania chwały Bogu. No, tutaj dlatego ten przepis mi się wydaje się pojawił w ogóle, że, żeby opuścić, że można opuścić, ale nie jest to nakaz.
To jeszcze ostatnie pytanie na razie, które mi się zrodziło na tym etapie odcinka. Jak jest Alleluja? Ja jestem przy miejscu przewodniczenia jako kapłan. Powinienem ukłonić się w stronę ołtarza, tabernakulum, przed amboną, czy przejść przed sam ołtarz i tam się ukłonić? W jaki sposób to
ukłonić się prawidłowo? W stronę ołtarza i tego ołtarza, na którym sprawujemy mszę świętą.
Dokładnie tak. O to mi chodziło.
Tak. Ukłonić się w stronę ołtarza i wypowiedzieć słowa modlitwy przed tej apologii, przed głoszeniem Ewangelii.
O której później będziemy też mówić pewnie.
Tak. Natomiast potem... Dlatego ideal... Dlaczego? Idealną formą sprawowania mszy świętej jest msza święta w formie uroczystej. Kiedy podchodzę do ołtarza, żeby wziąć z niego Ewangeliarz i go przenieść, to wtedy wiadomo, że jestem przed tym ołtarzem i wtedy się skłaniam głęboko, odmawiam modlitwę, biorę Ewangeliarz, idę w procesji, tak? Więc tutaj, kiedy jestem przy miejscu przewodniczenia, to skłaniam się w stronę ołtarza i idę krótką drogą do ambony. Jeżeli na przykład miejsce przewodniczenia jest po drugiej stronie niż ambona, muszę przejść przed ołtarzem, no to wchodzę, podchodzę przed ołtarz, kłaniam się głęboko, idę do ambony. Tak? Więc to zależy od tego, jak jest skonstruowane też prezbiterium, bo nie w każdym da się wszystko tak idealnie zrobić, jakbyśmy chcieli.
Dobrze. Czy ze śpiewów jeszcze poruszamy jakiś temat?
Ważne jest to, żeby... Chciałem jeszcze zaznaczyć antyfony, które mamy we mszy świętej, a mamy antyfony na wejście i mamy antyfony na komunię świętą w tej formie mszy świętej po soborze. I do tych antyfon powinny być dopasowane śpiewy. Dlaczego? Dlatego, że one nam coś mówią konkretnie o liturgii też danego dnia. Stąd śpiew na wejście jest też śpiewem, który wprowadza nas w tajemnicę konkretnej celebracji. I z drugiej strony też śpiew na wejście, wykonywany przez wszystkich zgromadzonych, w pewien sposób zawiązuje też to zgromadzenie, zawiązuje wspólnotę, która się gromadzi na tej mszy świętej, gdzie razem wołamy do Boga jednym głosem. Śpiew na komunię tak samo powinien odpowiadać tej antyfonie, która jest podana w mszale, która zakłada w ogóle cały formularz mszalny. Albo no jest to pieśń eucharystyczna, która mówi o tym, co się w tym danym momencie mszy świętej dokonuje.
Pieśń na wejście zastępuje antyfonę?
Tak.
Dobrze, to wolałem się upewnić.
Tak, zastępuje antyfonę. Nie trzeba tej antyfony powtarzać.
Mm-hmm. A jeżeli jest...
Jest antyfoną właśnie na wejście, jest tym introitem właśnie, który rozpoczyna celebrację.
To tu jeszcze jedno pytanie.
Jeszcze przepraszam, tylko jedną rzecz dopowiem, że ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, że śpiew i muzyka towarzyszy celebracji. Czyli towarzyszy rzeczom, które robimy. Stąd zaczynanie śpiewu na wejście, zanim się rozpocznie wejście, też jest takim pewnym zgrzytem.
Mhm. A jeszcze taka rzecz. Jeżeli jest ta msza nie cicha, tylko
recytowana,
dziękuję bardzo, recytowana msza, antyfona najpierw czytam, później wykonuję znak krzyża, tak. Czy najpierw?
Tak.
Czyli tak jak normalnie śpiew, później znak krzyża i tak samo tutaj.
Tak, dlatego, że ona jest tym, co wprowadza, rozpoczyna. Mhm.
Dobrze, to ja odnośnie śpiewów nie mam żadnych pytań.
Mhm.
Czy jeszcze jest coś, co chcemy poruszyć?
Nie, właściwie, bo tak mi się wydaje, nie, że wszystko to powiedzieliśmy, bo ty w tych pytaniach zadałeś te pytania, co ja bym powiedział. Tak.
Mhm.
Może jakieś pytania się pojawią gdzieś tam zawsze pod odcinkiem, będziemy się starali na nie też odpowiedzieć, bo teraz mi jakoś nic nie przychodzi do głowy.
No dobrze, to jeszcze mieliśmy o znaku krzyża powiedzieć i jeżeli damy radę czasowo, to i o pozdrowieniu.
Tak. Zaraz po procesji wejścia, zaraz po oddaniu czci ołtarzowi. Celebrans idzie na miejsce przewodniczenia. W ogóle też warto wspomnieć, że to nie jest miejsce nieważne w kościele, że to nie jest tylko takie krzesełko, na którymś ksiądz sobie siada, bo się zmęczył i gdzieś musi mieć jakieś swoje miejsce, ale jest to miejsce dla Chrystusa. Oczywiście ma dzisiaj przepisy liturgiczne mówią o tym, że to nie ma być jakiś wielki tron, tylko krzesło. Krzesło dla przewodniczącego. Ma być tak usytuowane, żeby celebrant był dobrze widziany przez zgromadzonych, dlatego że to są momenty, w których on z niego korzysta, przemawiając, w których ma właśnie przewodniczyć zgromadzeniu, czyli to są te momenty, w których właśnie mamy się skupić przez chwilę na celebransie. Ale znowu, on ma się trochę schować jakby ze swoją całą charyzmą, żeby tutaj znowu nie zasłonić Chrystusa, który chce przewodniczyć tej celebracji, ale no tutaj jakby nie mamy innego punktu odniesienia, jakby nie jest tu ołtarz, nie jest krzyż, nie jest ambona tym miejscem, tylko jest właśnie celebrans, który stoi na miejscu przewodniczenia i tym obrzędom wstępnym i zakończenia przewodniczy. Stąd celebrans idzie na miejsce przewodniczenia i razem ze wszystkimi, co jest bardzo ważne. Wszyscy wykonują to razem, czyni znak krzyża, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest znak tego, że my nie wykonujemy tutaj niczego w swoim własnym imieniu, tylko wszystko wykonujemy w imieniu Chrystusa. Ja jako celebrans, który in persona Christi sprawuje tę Eucharystię, ale też całe zgromadzenie, które też w imieniu Chrystusa, bo w zgromadzeniu, pamiętajmy, też jest obecny Chrystus, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Wszyscy razem wykonujemy ten znak krzyża i właśnie mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wchodzimy w te relacje, to jest kolejny w ogóle temat rzeka, który można było poruszyć, jak właśnie we mszy świętej wchodzimy w te relacje Trójcy Świętej, w relacje miłości, która się cały czas rozlewa, która cały czas się daje i my to robimy w imieniu Boga, nie w swoje własne imię. Nie zgromadziliśmy się tutaj, żeby celebrować siebie, ale ofiarę Chrystusa. Dlatego robimy to w formie krzyża.
Każdy sakrament musi mieć znak krzyża.
Tak. Zresztą w ogóle każdą modlitwę, nie tylko liturgiczną, ale rozpoczynamy i kończymy znakiem krzyża. Dlatego, żeby uzmysłowić sobie, w czyim imieniu ja to robię, po co ja to robię, dla kogo ja to robię. To, że ja to robię trochę dla siebie, to jest jakby druga sprawa. Natomiast znowu te dwa nurty. Cały czas oddajemy chwałę Bogu i przy tym jesteśmy uświęcani.
Ten znak krzyża też ma nam przypominać, że my nie jesteśmy panami tej liturgii, tylko sługami tej liturgii. Tak, ja sobie co jakiś czas to uzmysławiam.
Tak, no w imię Chrystusa. W imię Chrystusa i składamy ofiarę. Stąd już tutaj ten element ofiarniczy jest na samiutkim początku. Już w ogóle pomijając to, co mówiliśmy wcześniej o ołtarzu, że ten ołtarz jest od razu wypuklony na samym początku celebracji, gdzie miejsce ofiary jest mu oddawana cześć. Pierwsze słowa, które padają z ust celebransa, to jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ze strony zgromadzenia. Więc już ten charakter ofiarniczy nam się tutaj pojawia. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby od samego początku nie skupiać się na sobie.
No dobrze.
Od samego początku mamy skupić się na tym, co celebrujemy, czyli właśnie ofiarę Chrystusa w formie właśnie tego rytuału mszy świętej.
To teraz jeszcze pozdrowienie. I będzie jeszcze jedno takie bardzo ważne pytanie, bo pozdrowieniu jest możliwość wprowadzenia.
Aha.
To jest dla mnie bardzo ważne, bo w niektórych parafiach przybiera to formy 15-minutowego kazania.
No nie, to zaraz sobie to jakoś
tak,
tam...
Tak, to dosyć też, żeby wybrzmiało. Mhm. Ja na przykład ze względu na to, że w dokumentach pojawia się słowo zaleca się, czyli nie nakazuje się, więc ja na przykład tylko jak jest wspomnienie.
No to zaraz, to zaraz do tak, tego wrócimy, dobrze. żeby tu już
nie chcę skończyć,
skończyć te tak zwane, bo to tak można też pięknie nazwać, rytami uznania obecności Bożej, w ogóle znak krzyża i pozdrowienie.
Jeszcze raz powtórz, jak?
Rytami uznania obecności Boga.
Piękne.
Czyli uznajemy tutaj obecność, bo po co jest pozdrowienie? To nie jest elo ziomki, witam was, fajnie, że tu jesteście, dobrze nam tu być, cześć, dzień dobry, to nie, to
smacznej
nic,
kawusi,
nic,
tak, żadnych nie, takich, tak.
Tak, to nie jest takie pozdrawianie siebie.
Mhm.
To jest uznanie obecności Boga. Najpierw celebrans mówi Pan z wami w tej najkrótszej formie, może przybrać inną formę zaczerpniętą też z Pisma Świętego, czy generalnie formy, które są w mszale zawarte, czy w innych księgach liturgicznych, gdzie może też sam sformułować, modyfikując trochę to pozdrowienie, chociaż ja nie jestem zwolennikiem formułowania samemu, bo jednak no, co jest w tych księgach zawarte, jest tyle tych możliwości, że warto z nich korzystać.
Ja zazwyczaj jedno biorę. Jestem tak przyzwyczajony do tego jednego, który bardzo lubię, miłość Boga Ojca, tak. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech
no jest najpiękniejsze, taki też jest moje zdanie.
Ten stosuję.
Chociaż tam inne niektóre też można w różnych okresach liturgicznych, to tak też pasują. No ale w każdym razie chodzi tu o to, że celebrans mówi właśnie uznając obecność Boga w zgromadzeniu, mówi, że Pan jest z wami. Oni odpowiadają i z duchem twoim. Można by było powiedzieć i z tobą też. I to jest...
No to w Anglii tak jest.
Tak.
Tak, więc
chociaż nie,
tak
nie wiem, czy
brzmi.
Teraz...
Przynajmniej do tej pory tak było, że wiem,
nie
że
wiem,
było...
Nie wiem, czy po tej reformie mszału nie zmienili tego.
Po łacinie jest cum spiritu tuo.
Tak. To mi się wydaje, że jest and with thy your spirit teraz.
Aha, bo kiedyś
było... Bo kiedyś było and also with you.
Tak.
A teraz jest chyba and with thy your spirit po zmianie mszału.
A to dobra zmiana.
Tak. Tak mi się wydaje, że chyba tak jest. Więc nawet na pewno tak jest. Więc tutaj jest to właśnie uznanie tej obecności Boga. No to jest przepiękniej powiedziane niż naprawdę jakikolwiek dzień dobry, że dobrze nam tu być, jest uznanie po prostu obecności Boga w sobie nawzajem, że my tu się zgromadziliśmy, żeby oddawać Jemu chwałę, że to, że wy tutaj przyszliście, co jest w ogóle też jakby odwołaniem do tego, dlaczego my przychodzimy na mszę świętą. Nie po to, żeby się tylko pomodlić, nie po to, żeby właśnie czegoś znowu się dowiedzieć, nie po to, żeby zaspokoić jakieś swoje pragnienie wspólnoty, ale dlatego, że tu dokonuje się nasze zbawienie i Chrystus gorąco pragnie, żebyśmy my tutaj byli. On nas zwołał. My jesteśmy tym eklezja, zwołanie. Jesteśmy zgromadzeniem, które przyszło tutaj dlatego, że Chrystus nas tu zgromadził.
To są te słowa z Pisma. Gorąco pragnę spożyć tę paschę z
tak,
wami.
Tak. To też papież Franciszek. Tutaj trzeba zaznaczyć bardzo konkretnie i odsyłam wszystkich do lektury tego listu apostolskiego Desiderio Desideravi, właśnie gorąco pragnąłem. Przepiękny tekst medytacyjny o liturgii, który papież Franciszek nam daje jako coś na te czasy. Gdzie niektórzy krytykują w wielu miejscach papieża Franciszka, jest taki aliturgiczny, a ten tekst naprawdę mówi nam wiele o naszym przeżywaniu liturgii i też o jakiejś formie ideału tego, jak powinniśmy do niej podchodzić.
Jeszcze raz nazwę proszę podać.
Desiderio Desideravi. Tak.
W
czerwcu 2022 roku.
Ja też będę musiał. Jestem bardzo na bieżąco. Ale to tak.
Tak, i właśnie Chrystus gorąco pragnie spożyć z nami tę Paschę. Że Chrystus gorąco pragnie zgromadzić nas tutaj i my uznajemy tę obecność, że w tych ludziach, którzy tu przyszli, jest obecny Chrystus i w tych, którzy są poranieni przez różne rzeczy i w tych, którzy przeżywają jakieś radości i tak dalej, jest obecny Chrystus. I to zgromadzenie odpowiada właśnie i z Twoim duchem, i w Tobie też widzimy tę obecność Boga, któremu chcemy tę chwałę oddać.
Dobrze. I dalej jest ten wstęp.
Tak.
Nieszczęsny albo szczęsny.
To jest tak, że właśnie my mamy często dużą pokusę znowu dania czegoś, takiego postawienia siebie gdzieś tam. I rzeczą dziwną jest to, kiedy właśnie przed chwilą uznaliśmy obecność Boga w sobie, powiedzieliśmy najpiękniejsze z pięknych, dzień dobry, a teraz celebrant wyjdzie i będzie mówił, jak to dobrze, że zgromadziliście się tutaj, jak dobrze was widzieć i tak dalej. To już zostało powiedziane.
Bo przed chwilą powiedzieliśmy dzień dobry, pamiętacie?
To wszystko jest opowiedziane, już nie trzeba wiele dodawać. To jest miejsce, ten wstęp, to jest miejsce na wprowadzenie w tajemnicę danego dnia. Ma być bardzo zwięzły.
Czyli zwięzły to nie chodzi o ilość minut, tylko ilość maksymalnie zdań bądź wyrazów, tak?
Ma być treść zwięzła, krótka, konkretna, w której umiejscawiamy naszą celebrację, bo nie każdy ma w domu kalendarz liturgiczny, nie każdy kojarzy, dlaczego dzisiaj akurat ksiądz wyszedł na czerwono ubrany, bo jest jakieś wspomnienie jakiegoś męczennika na przykład. Trzeba to ludziom powiedzieć. I to jest miejsce na to, żeby króciutko wprowadzić w tajemnicę dnia. Nie znowu wypowiadać wszelkie formy powitań, podziękowań i wzajemnych ukłonów i uprzejmości, tylko wprowadzić w tajemnicę celebrowanej liturgii tego danego dnia.
No to od razu tu się pojawia kolejne pytanie. Czy dopuszczalne jest w takim razie, czy podczas mszy świętej, której przewodniczy biskup, czy podczas na przykład mszy świętej komunijnej, czy podczas sakramentu bierzmowania, że w tym momencie właśnie po tej części, na przykład pan z wami i tak dalej, jest kochany księże biskupie albo księże proboszczu, prosimy o dopuszczenie naszych dzieci, bo nie mam pojęcia, ja unikam wszystkiego, co mogę, naprawdę unikam, no ale to jest moja pobożność, a w sumie przepisy...
Takie rzeczy powinno się przenieść przed znak krzyża.
Ale popieśni na wejście?
No już to jest takim trochę nawet delikatnym zgrzytem nam się pojawia już tak, jak ktoś wie, o co chodzi, to już się pojawia nawet zgrzyt, że to w ogóle ma miejsce w trakcie tego, gdzie no, tu już okadzony ołtarz i tak dalej. No ale lepszą formą już będzie to przeniesienie przed znak krzyża, czyli te wszystkie jakieś tam ewentualne komentarze, tak? Czy jakieś tam przywitania. I znowu też warto na to zwrócić uwagę. To już weszło nam tak znowu do tej polskiej mentalności i polskich celebracji różnych, że teraz niektórzy sobie nie wyobrażają, że w ogóle tego mogłoby nie być.
Wyobrażam sobie i tak uczę parafię.
Natomiast tutaj też zwrócić uwagę, jeżeli już coś takiego ma miejsce, tu mówiłem, przed znak krzyża to przenieść. Że naprawdę było zwięzłe. Nie trzeba podawać życiorysu biskupa, który przyjeżdża do nas. Tylko jeżeli nawet ci rodzice mają poprosić o to, żeby... Ale znowu, dlaczego tego nie zrobić jeszcze inaczej? Kiedy biskup przyjeżdża do parafii, jest cały obrzęd powitania biskupa w drzwiach kościoła. Dlaczego tam tego nie zrobić? Mhm. I dlaczego w naszych parafiach to w ogóle zaczyna zanikać?
Bardzo mi się w ogóle podobało to, kiedy coraz głośniej mówiło się o tym, żeby nie wręczać kwiatów kapłanom podczas Wielkiego Czwartku, bo tak, żeby przenieść ten akcent kwiatów na niedzielę Chrystusa Najwyższego Kapłana.
Święto Chrystusa Najwyższego.
Święto, tak. Tak, święto.
Tak. To papież Benedykt XVI miał taką intuicję pewną, żeby właśnie te wszelkie takie, tak powiem, podziękowania, jakieś formy uznania dla kapłanów, właśnie świętować tego dnia, dlatego że no, Wielki Czwartek kiedy już jest, zazwyczaj to jeszcze się dzieje na koniec mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, kiedy tu Najświętszy Sakrament jest na ołtarzu zostawiony, żeby go uroczyście przenieść w procesji do kaplicy adoracji, do kaplicy przechowania, a tutaj jest teraz wielka feta na cześć kapłanów. No. Można przecież księżom złożyć życzenia w Wielki Czwartek, jak najbardziej przyjść, zrobić to osobiście, przyjść, zrobić to przed mszą świętą jakoś, tak, przed rozpoczęciem tej mszy Wieczerzy Pańskiej, a niekoniecznie to właśnie wplatać w liturgię. W ogóle wszelkie ukłony, oklaski, jakieś takie w stronę człowieka w trakcie mszy świętej są zaburzeniem jej rytmu zawsze, dlatego że celebrujemy tutaj cały czas Chrystusa, który ma być w centrum.
No to akurat bardzo mocno wybrzmiewają słowa Jana Pawła II. Nie kpię, naprawdę tutaj bardzo dla mnie to jest ważne, kiedy mówił: wy mnie nie klaskajcie, wy mnie słuchajcie.
Tak. Bardzo była taka sytuacja, nie wiem czy nie, to nie było w Wadowicach, a może nie, ale nie pamiętam, ale też często wracam do tego, że fajnie jest posłuchać sobie, przyjechał papież, fajnie jest się pocieszyć jego obecnością, pomyśleć o kremówkach, tak? Mhm. A kto słucha tego, co on mówi?
Że fajnie jest, a miał dużo do powiedzenia.
A miał bardzo dużo. I ile zostawił. Tak, więc tutaj nie chodzi o to. Tak samo w liturgii my oddajemy cześć Panu Bogu. No i teraz takie ludzkie akcenty, znaczy ludzkie, oddawania czci człowiekowi tutaj no przysłaniają to, co jest w centrum. I zawsze będą pewnym zgrzytem, taką odrobiną piasku wokół, która uwiera.
Nie ciągniemy dzisiaj aktu pokuty. Zaczniemy tak kolejny odcinek. Tak. 52 minuty ponad nagrywamy, więc akt pokuty, bo też są różne możliwości aktu pokuty.
Tak, tak.
To też sobie omówimy już na kolejnym odcinku, podczas kolejnego odcinka. Jeszcze jakieś zdanie podsumowania? Czy błogosławić?
Wydaje mi się, że chyba powiedzieliśmy to, co.
No dobrze, no to dziękuję bardzo. Jeszcze raz przedstawię ksiądz Łukasz Trzaska, ksiądz Michał Chaciński. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.